Wiecie, Jim, jak powiedziałem wam na początku, był bardzo długo liderem młodzieżowym, a później poszedł na studia, żeby zostać terapeutą małżeńskim i rodzinnym i dopiero wtedy się ożenił. Okay? Czyli można powiedzieć, że był dobrze przygotowany do małżeństwa. On był terapeutą małżeńskim i rodzinnym, kiedy wstępował związek małżeński. I kiedy przygotowywali się do ślubu, razem z żoną poprosili pastora, żeby wygłosił kazanie ślubne z tego wersetu. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim, stojącym pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Często tak jest, że państwo młodzi proszą, żeby zrobić kazanie z 13 rozdziału 1 listu do Koryntian, może tam coś pieśni nad pieśniami, jakieś takie bardziej inspirujące, mówiące o miłości wersety. A Jim przyszedł i powiedział, a my chcemy, żebyś powiedział o tym, że małżeństwo ma być miejscem, w którym Chrystus będzie burzył mur nieprzyjaźni. Jakbyśmy coś takiego usłyszeli, nie wiedząc, kim Jim jest, to byśmy powiedzieli sobie, że wow, jeszcze się nie pobrali, a już mają poważne problemy w swojej relacji. Nie? Już muszą walczyć z jakimś murem nieprzyjaźni. Ale tak naprawdę on chciał pokazać, że to nasze małżeństwa mają być spełnieniem tego, co jest Bożym dziełem ogólnie. To jest fragment do Efezjan, gdzie czytamy o tym, że to jest dziełem Chrystusa, że Chrystus przyszedł po to, żeby pojednać nas z Bogiem. I nie tylko nas z Bogiem, ale też nas jedni z drugimi. I to miało wymiar etniczny, pojednać Żydów z poganami, pojednać tych, którzy byli z sobą skłóceni, żeby z dwojga ludzi uczynić jedno. On zniósł zakon przykazań, przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć sobie samym, w Chrystusie, z dwóch, jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Jak popatrzymy na historię świata, jak popatrzymy na historię małżeństwa od samego początku, małżeństwo zaczynało się jako coś wspaniałego. Okay? Kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, oni byli w stanie doskonałym i to było naprawdę coś, co miało ich ubogacać. Wiecie, Bóg spojrzał na człowieka i powiedział, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre, jeszcze zanim powstał grzech. I to pewnie słyszeliście może na jakichś kazaniach. A pierwszą rzeczą, która nie była doskonała w Bożym stworzeniu, był mężczyzna. Ale nie dlatego, że z nim był jakiś problem, ale dlatego, że mężczyzna był sam. I że brakowało mu kogoś, kto by był mu towarzyszem. Więc dlatego Bóg stwarza kobietę po to, żeby ich życie było tak naprawdę życiem dopełnionym. Ja mam problemy, kiedy mówimy czasami, że Bóg jest wszystkim, czego ja potrzebuję. To nie jest biblijne. Bo gdyby Bóg był wszystkim, czego potrzebujemy w naszym życiu, to Adam nie potrzebowałby Ewy, zanim zgrzeszył. Adam był bezgrzeszny jeszcze, nie znał grzechu. Bóg patrzy na niego i mówi, oj, ty mężczyzno, ty to sobie sam nie poradzisz. Nie? Ale Adam potrzebował kogoś innego. I my jako ludzie potrzebujemy jedni nawzajem. Potrzebujemy rodzin, potrzebujemy partnerów, mężów, żon, potrzebujemy rodziców, potrzebujemy przyjaciół. Po to, żeby z nami trwali, po to, żeby nas wspierali. I na początku pierwsze małżeństwo, Adam i Ewa, byli w takim doskonałym stanie i oni sobie nawzajem pomagali. W Bożym planie miało być tak, że oni mieli być dla siebie naprawdę wsparciem. Mężczyzna i kobieta. I mieli razem stworzyć taki wspólny obszar swojego życia, w którym wiele rzeczy miało się dziać, mieli sobie pomagać. Słyszeliście może takie sformułowanie Ezer Kenegdo? Ezer Kenegdo. Każdy kaznodzieja musi wtrącić jakieś greckie albo hebrajskie słowo, inaczej to nie jest udane kazanie, prawda? A to jest hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone w naszych Bibliach jako pomoc odpowiednia. Okay? Gdy czytamy, że Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi, mężczyźnie, gdy jest sam, uczyni mu pomoc odpowiednią dla niego, użyte są w języku hebrajskim właśnie te dwa słowa. Ezer znaczy pomoc. I co ciekawe, w Starym Testamencie jest to słowo, które pojawia się 30 kilka razy, i w większości odnosi się do Boga. Okay? To nie jest pomocnik. To nie jest ktoś podporządkowany. To nie jest ktoś, kto ma przynieść, zanieść i pozamiatać. Ezer to jest sprzymierzeniec, ktoś, kto jest potężny, ktoś, kto przychodzi z pomocą. I Bóg mówi, okej, mężczyzna, potrzebujesz silnego sprzymierzeńca. Kogoś, kto będzie w stanie przyjść z pomocą wtedy, kiedy życie stanie się trudne. A kenegdo to znaczy ktoś, kto jest do ciebie podobny, ktoś, kto jest równorzędny, ktoś, kto jest zwrócony, w sensie tobie naprzeciw. Ktoś, kto będzie w stanie cię skonfrontować, ktoś, kto będzie w stanie stanąć ci na równi. Więc kiedy Bóg tworzy kobietę, nie tworzy kogoś podporządkowanego mężczyźnie, tylko tworzy kogoś, kto jest w pewnym sensie na równym poziomie z mężczyzną, po to, żeby razem radzili sobie życiem. ale kiedy pojawia się grzech, ta równowaga momentalnie zostaje zniszczona i wytrącona. Okay? I się znowu pojawia ta dynamika strachu, o której mówiliśmy wcześniej. I zamiast tego wspólnego obszaru, tej wzajemnej pomocy, między mężczyzną a kobietą pojawia się nieprzyjaźń. W małżeństwach, w rodzinach zaczynamy walczyć, kto jest ważniejszy, zaczynamy dowodzić sobie nawzajem, kto jest lepszy. I nawet jako cała kultura, jako cały świat zaczynamy tak tworzyć nasze systemy, żeby jedni albo drudzy mieli lepiej. Tak naprawdę historia tych trzech pokoleń, które widzieliśmy, pokazuje trzy różne sposoby ułożenia sobie relacji między mężczyznami a kobietami, w społeczeństwie i w małżeństwie. Abraham i Sara to była sytuacja, w której dominował mężczyzna. Całkowicie. Okay? Sara miała służyć jego bezpieczeństwu, jego potrzebom. Okay? Następne pokolenie było już inaczej. Rebeka potrafiła walczyć o swoje. I Rebeka stanęła naprzeciw Izaaka i powiedziała: o nie, mój panie, nie będziesz mnie po sobie podporządkowywał, ja też potrafię. Tylko że ich walka, ich równorzędność poszła w niewłaściwą stronę i zamiast sobie wzajemnie pomagać, oni zwrócili się przeciwko sobie i walczyli ze sobą. Okay? To była gorzka rywalizacja. W przypadku Jakuba, szczególnie w tym pierwszym okresie, on właściwie pozwolił kobietom rządzić. Nie? Te dwie siostry, które z sobą walczyły, całkowicie go zdominowały. I to zawsze, to nadal pozostaje trzema głównymi modelami, w jakie ludzie układają sobie relacje. Rodzinne, małżeńskie, czy nawet na poziomie społecznym. Może być tak, albo że mężczyzna dominuje, albo że kobieta dominuje, albo że oboje są na równym poziomie, ale to bardzo często zamiast współpracą kończy się walką. Nie? Kiedy próbujemy to nadać jakiś bardziej pozytywny aspekt, to mówimy o tym, że przewaga mężczyzny to jest tak zwany patriarchat. Słyszeliście na pewno o kulturach patriarchalnych, w których to mężczyzna jest najważniejszy. Może być matriarchat, coraz mniej jest takich kultur, ale nadal jeszcze na świecie istnieją kultury, gdzie to kobieta ma najwięcej do powiedzenia w rodzinie, a mężczyzna musi jej słuchać. Najczęściej są to kultury plemienne, które po prostu taką tradycję nabrały i żyją. Nie? Tam powiedzieć komuś, że mężczyzna ma rządzić, to by była herezja, gdybyśmy trafili do takiego plemienia. Jest ich niewiele, ale jeszcze istnieją. A teraz najczęściej prezentuje się obraz egalitaryzmu, że mężczyzna i kobieta są sobie równi i powinni być partnerami w małżeństwie, prawda? Kiedy gdzieś słuchamy jakichś wykładów, kiedy czytamy na temat tego, co, jak powinno wyglądać małżeństwo, jak ludzie rozmawiają ze sobą nawzajem, to mówimy: okej, jesteśmy równi, mężczyzna ma swoje prawa i potrzeby, kobieta ma swoje prawa i potrzeby i musimy się nauczyć dogadywać. I tak naprawdę to są też trzy sposoby, w jakie kultura próbuje ułożyć te relacje między nami, ale jedyną rzeczą, jaką kultura osiąga, jest to, że ona próbuje jedynie ucywilizować tą nieprzyjaźń. Każda z tych rzeczy, każdy z tych kodów społecznych ma służyć temu, żebyśmy się w małżeństwach nie pozabijali. Kiedy pojawi się strach, kiedy pojawi się wrogość. I kiedy mamy jakąś kulturę, kiedy wiemy, jak mamy się zachowywać, co jest wymagane od mężczyzny w takim układzie, w takim i w takim, to możemy jakoś ucywilizować te swoje relacje. I teraz to, co dla mnie jest takie zaskakujące i smutne, to, że my jako chrześcijanie czasami dajemy się wpędzić w kozi róg. Bo my próbujemy wytłumaczyć kulturę, nie patrząc do końca, co naprawdę jest w Piśmie Świętym. Hej? Gdybym was zapytał, która z tych perspektyw jest perspektywą biblijną? Okay, może cofnę, to będzie wtedy łatwiej widać. Większość chrześcijan, jak myślicie, jakby odpowiedziała? Mamy do wyboru trzy. Patriarchat, gdzie mężczyzna jest ważniejszy, egalitaryzm, gdzie mężczyzna i kobieta są sobie równi, albo matriarchat, gdzie to kobieta przewodzi. Jak myślicie, która z tych perspektyw jest perspektywą biblijną? Macie tu pastora pośród siebie, więc może niełatwo się będzie odezwać. Egalitaryzm, okej. Okay. Patriarchat. Ktoś się powie za matriarchatem?
Mixed
z tych trzech?
Nie, tylko patriarchatu i
egalitaryzmu, okej. Prawda jest taka, że jakbyśmy popatrzyli na siebie, to jesteśmy zbudowani w najróżniejszy sposób, jako małżeństwa. Okay? W Polsce w gruncie rzeczy, jak patrzy się socjologicznie, to dominuje matriarchat bardzo często. Na poziomie społecznym. Nie? Jakby nie było, w Polsce kobiety mają dużo do powiedzenia w małżeństwach. I chociaż często to mężczyzna jest jakby prezentowany gdzieś tam z przodu, to w gruncie rzeczy okazuje się, że to kobiety gdzieś tam za kulisami rządzą bardzo mocno. Jest to słynne polskie powiedzenie, że może mężczyzna jest głową rodziny, ale kobieta szyją, która kręci tą głową. Nie? Ale wiecie, co jest zaskakujące, że tak naprawdę być może żadna z tych perspektyw nie jest czysto biblijną. To znaczy nie jest taką, którą Biblia prezentuje, a raczej jest taka, która w Biblii została zilustrowana. I my się możemy złapać w pułapkę, że to, co jest ilustracją, traktujemy jako cel. Okay? Wiecie, najczęściej toczy się taka dyskusja w gruncie rzeczy między tymi, którzy uważają, że Biblia uczy patriarchatu, czyli że to mężczyzna jest ważniejszy, albo egalitaryzmu, że jesteśmy sobie równi. Jedni i drudzy sięgają po argumenty biblijne. A najczęściej przytaczany jest argument z listu do Efezjan. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Tadam! Sprawa rozstrzygnięta, no nie? Jasny jest, patriarcha.
Okay.
Sęk w tym, że wtedy zwolennicy egalitaryzmu podsuwają, ale chwileczkę, chwileczkę, przecież w tym wersecie nawet nie ma słowa uległość. I wiecie, że naprawdę tak jest? Gdybyśmy sięgnęli do greki po ten werset, nie ma tam słowa o uległości. Dosłownie jest napisane tak. Żony, przepraszam, zaraz to dojadę. Działaj ze mną. Okej. Okay. Żony mężom swoim jak Panu. To wszystko, co jest w oryginale napisane. Okay. Co żony mężom swoim jak Panu? Bądźcie uległe, ale to wynika z czego innego. To wynika nie z tego zdania, to jest kontynuacja tego, co Paweł napisał wcześniej. Okay. I dlatego ta uległość się pojawia ze względu gramatycznych w języku polskim, no bo co żony jak Panu? Cofamy, sprawdzamy, co wcześniej napisane. Okej, okay, bądźcie ulegli, więc żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Ale tak naprawdę zdanie zaczyna się wcześniej i w naszych Bibliach jest to podzielone źle niestety. Jest napisane, bądźcie ulegli jedni drugim. I później wszystko, co następuje, jest tak naprawdę przykładem, na czym ta uległość polega. Żony, bądźcie uległe mężom. Mężowie, kochajcie swoje żony. W przypadku mężczyzn miłość do żony jest przejawem uległości wobec żony. I tak naprawdę obrazem, który prezentuje Paweł, jest wzajemna uległość. Okej, okay, no to wtedy zwolennicy matriarchatu mówią, no dobra, zostawmy Efezjan. Może tam nie ma tego słowa, ale w Kolosan jest napisane. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Okej? Okay? No ale znowu można podnieść ten argument. Tak, ale uległość żony jest właśnie jednym z przejawów wzajemnej uległości. To nie jest tak, że ona ma być bezwzględnie uległa, tylko że ona ma być tak samo uległa jak mężczyzna. I mężczyzna i kobieta jest powołany do uległości jedni drugim. Wiecie, cały ten werset, bo ten najczęściej dotyczy listu do Efezjan, jest przykładem tak zwanego kodeksu domowego. Coś, co w świecie starożytnym było częstym formą mówienia o tym, jak powinno wyglądać życie rodzinne. Okay? Różni pisarze, różni filozofowie mówili o tym, jak należy zarządzać swoim domem. I co zaskakujące, były to rady, które kierowane były do mężczyzn, bo to w tamtym czasie mężczyźni, szczególnie w tym świecie greko-rzymskim, rządzili rodzinami. I najczęściej mówiono o tym, jak mężczyzna ma się zachowywać, jak ma się zachowywać pan i jak ma się zachowywać ojciec. Okay? Bo to do nich należała decyzja. Jakbyśmy sięgnęli po taki świecki kodeks rodzinny, to byśmy mieli właśnie te rady dla mężczyzny, co ma robić jako mąż, co ma robić jako ojciec i co ma robić jako pan służący w swoim domu. Kiedy Paweł pisze kodeks rodzinny, mówi, słuchajcie, to nie może być tak, że wszystko zależy tylko od mężczyzn. Żony, dzieci i słudzy też mają w tym wszystkim coś do powiedzenia, też mają udział w tym, co się dzieje w zborze. Znaczy zborze, w Szczecinie. Więc jak to zaczynam mówić w kategoriach kościelnych i pastorstwa, to od razu. Okay? Można się odwołać w takim razie nie do kodeksu, tylko do fragmentu z listu Piotra, gdzie Piotr mówi w podobny sposób o tym, że kobiety jednak powinny być podległe, uległe swoim mężom. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. Żadnego kodeksu już tu nie ma. A nawet jeśli niektórzy z nich nie są posłuszni słowu, aby bez słowa zostali pozyskani. A ozdobą waszą niech będzie łagodny i cichy duch, bo jak niegdyś przeozabiały się święte niewiasty, pokładając nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. I tadadam, przykład. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Pamiętacie, nawet mówiliśmy, no nie, że jeszcze mój Pan, i mój Pan jest stary, jeżeli chodziło o to, czy będą mieli dzieci, czy nie. Okay? Piotr już się nie odwołuje do żadnego kodeksu i tak dalej, mówi wprost. Żony mają być uległe swoim mężom. I wtedy ci, którzy są zwolennikami egalitaryzmu, mówią, tak, tak, ale pamiętajmy o kontekście, w jakim te słowa by padały. Okay? I rzeczywiście coś w tym jest, że to, jak my czytamy te słowa teraz, mogą stworzyć nas inne wrażenie, niż to, jakie one wzbudzały w tamtych czasach. Czy w nowym Tomyślu jest rynek? Okej, okay, dobra. Przyjechałem do nowego Tomyśla. W którą stronę mam iść, żeby trafić na rynek? Na północ, południe, wschód czy zachód? Ja tam zależy. Jest rynek, czy nie ma rynku? Jest, okej. Okay. Jeżeli rynek jest w jednym miejscu, o dwa, to jeszcze lepiej. Jeżeli rynek jest w jednym miejscu i to rynek jest moim celem, to ja powinienem wiedzieć, w którą stronę mam iść, prawda?
Prosto.
Zawsze prosto. Ale dobrze wiecie, że to jest bez sensu takie myślenie. Okay? Że dopóki ja nie wiem, w którym miejscu jestem, to ja nie mogę wytyczyć kierunku, w który idę. Cel to jedno, a druga rzecz, żebym zrozumiał, gdzie mam iść, w którą stronę, na północ, południe, wschód czy zachód, muszę wiedzieć, w którym miejscu jestem. Okay? I to jest ta siła tego kontekstu. Żeby zrozumieć, jak dane słowa brzmiały naprawdę w tamtej kulturze, musimy sobie uświadomić, gdzie ta kultura była i w związku z tym, jak wyglądał kierunek, którym to przebiegało. Jaka to była kultura? To była kultura skrajnie patriarchalna w czasach Nowego Testamentu. Mężczyzna znaczył tam wszystko. I taka była kultura rzymska, szczególnie kultura grecka. Więc rzeczywiście słowa apostołów, które padają w tym kontekście, one nie burzą tego porządku, ale one pokazują, że to nie może być tak, że wszystko spoczywa tylko na mężczyźnie. I to właśnie robił Paweł w tym kodeksie domowym. Mówi, ale słuchajcie, kobiety, dzieci i słudzy, ci, którzy są stawiani gdzieś z boku w naszym społeczeństwie, też mają swój głos. I z tej perspektywy to rzeczywiście wygląda tak, jakby on namawiał ludzi do tego, żebyśmy byli bliżej równości. My, kiedy patrzymy na to z perspektywy współczesnego egalitaryzmu, kiedy mówi się nam, że kobieta i mężczyzna są we wszystkim równi, powinni się dopełnić i tak dalej, otwieramy Boże Słowo i widzimy, że kobiety mają być uległe swoim mężom, to jak to wygląda? Że Biblia mówi wprost, że to mężczyzna powinien nad wszystkim panować, prawda? Zaczynamy z innego miejsca, w związku z tym wydaje nam się, że te słowa namawiają nas do tego, żebyśmy poszli w zupełnie innym kierunku. W ogóle robi się zabawnie, bo mamy tak naprawdę w chrześcijaństwie trzy grupy ludzi. Dwie pierwsze są bardzo głośne i toczą spory na temat tego, jak powinna wyglądać sytuacja, struktura naszego małżeństwa. Okay? Zwolennicy patriarchatu, czyli dominacji mężczyzny, mówią, Biblia uczy, że to mężczyzna odgrywa wiodącą rolę. Ci, którzy się przeciwstawiają temu, zwolennicy egalitaryzmu, mówią, nie, nie, Biblia uczy, że mężczyzna i kobieta są sobie równi. Okay? A zwolennicy, cisi zwolennicy matriarchatu mówią, tak, tak, ja i tak wiem swoje. Okay? I wiele małżeństw w naszych kościołach funkcjonuje w ten sposób. Bo kiedy mężczyzna się wycofuje z funkcjonowania jako lider, jako partner, to co kobiecie pozostaje? Ona musi wziąć sprawy w swoje ręce. A czasami nam mężczyznom jest wygodnie z tym, że ktoś inny się wszystkim zajmuje. Okay? Możemy być tam oficjalnie nazywani głową rodziny, a tak naprawdę to niech żona się wszystkim martwi. I znajdziemy wszystkie postawy w naszych kościołach. Tylko ten, szczególnie ci z matriarchatu siedzą cicho, bo oni mają najmniej argumentów biblijnych. Ale kiedy popatrzymy do Nowego Testamentu, to obraz jest zupełnie inny. Tu nie chodzi o to, kto będzie górą. Nie chodzi o to, czy górą będzie mężczyzna, czy górą będzie kobieta, czy będziemy sobie równi, bo to są kulturowe sposoby poradzenia sobie z nieprzyjaźnią. Boża perspektywa, perspektywa Nowego Testamentu jest bardziej radykalna. Ona mówi, że zarówno czy z takiej, czy z innej perspektywy wychodzisz, twoim celem powinno być to, żeby twoje małżeństwo, twój związek z innymi realizował zasadę pojednania, jaki jest w Chrystusie. Popatrzcie na ten werset, fragment z listu do Efezjan. My zawsze skupiamy się na tym, do kogo to jest skierowane. Ojcowie, znaczy żony, mężowie, ojcowie, dzieci, słudzy i panowie, okej? Okay? I myślimy, że to chodzi o przeciwstawianie jednej grupy drugim. Ale tak naprawdę, co najważniejsze, jest pod koniec. Żony, bądźcie uległe w Panu. Mężowie, miłujcie żony jak Chrystus. Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie dzieci do gniewy, ale wychowujcie je dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni na ziemi jak Chrystusowi. Panowie, bądźcie względem swoich sług cierpliwi, bo i oni mają Pana w niebie. To jest wiodącą perspektywą naszych relacji z innymi ludźmi. Jak moja relacja z żoną, jak moja relacja z rodziną, z pracodawcą, z dziećmi odzwierciedla dzieło, które przyszedł dokonać Chrystus. A co Chrystus przyszedł zrobić? Pojednać nas z Bogiem i ze sobą nawzajem. W liście do Galacjan apostoł Paweł napisał, jak wygląda to pojednanie w praktyce. W tamtym świecie, gdzie Żydzi bardzo jasno mówili, okej, my jesteśmy Żydami, wy jesteście poganami, między nami nie ma nic wspólnego. Gdzie Rzymianie pogardzali Grekami, a jeszcze wszyscy pogardzali barbarzyńcami. Okay? Gdzie niewolnicy byli pogardzani przez wolnych. Gdzie kobiety były pogardzane przez mężczyzn. Mówi, wszyscy zostaliście ochrzczeni Chrystusa. Wszyscy w Niego się przeoblekliście. W Chrystusie nie ma ani Żyda, ani Greka. Nie ma niewolnika, ani wolnego. Nie ma mężczyzny, ani kobiety. Albo wszyscy jesteście jedno w Jezusie Chrystusie, który jest waszym Panem. Czy to jest tak, że nagle przestalibyśmy przestaliśmy być mężczyznami czy kobietami, to było tak, że nagle nie było już niewolników i panów, nie było Greków i Żydów. Dalej byli. Okay? To się nie zmieniło, ale w Chrystusie chodziło o to, że te rozróżnienia, które myśmy wprowadzili, przeciwstawianie sobie jednej i drugiej grupy, nie powinno mieć miejsca. Naszym zadaniem jest realizować w naszych związkach pojednanie, które przyszedł zaprowadzić Chrystus. I to właśnie było tym motywem, którym Jim się kierował, kiedy prosił pastora, żeby wygłosił kazanie z tego wersetu, a nie z 13 rozdziału 1 listu do Koryntian, gdzie słowa miłości. No, była mocna deklaracja. On powiedział, ja chcę, żeby moje małżeństwo z Rut, bo tak się nazywa jego żona, było dowodem dla wszystkich, że dzieło, które dokonał Chrystus na krzyżu, dokonuje się również w moim życiu. Okay? Jak sobie ułożymy tę relację? Czy to ja będę ważniejszy, czy to ona, czy będziemy się dzielić? W gruncie rzeczy jest już sprawą drugorzędną. Nie? Ważne jest to, żebyśmy my byli dla świata świadectwem, że dzieło pojednania dzieje się między nami. Bez względu na to, w jakiej kulturze żyjemy, bez względu na to, jak wygląda nasze małżeństwo. Bądźcie ulegli Chrystusowi, a przez ląd na Chrystusa sobie nawzajem. To jest tak naprawdę wezwanie Biblii, które jest skierowane do wszystkich małżeństw. Jeżeli potraficie to ułożyć tak, że to właśnie mężczyzna będzie dominującym, bardzo dobrze, bo to jest biblijna perspektywa. Jeżeli ułożycie to jako egalitaryzm, jako równość, bardzo dobrze, to też jest biblijna perspektywa. Trochę trudniej znaleźć tą biblijną perspektywę w matriarchacie, ale ona też nie jest sprzeczna z Biblią. Okej? Często się zdarza tak, że jedno z nas będzie miało silniejszą osobowość, więcej talentu, będzie lepiej radziło sobie z rzeczywistością, która jest dookoła nas. I nie ma powodu czuć się winnym z tego powodu, że akurat jako kobieta masz na sobie ciężar prowadzenia tej rodziny, bo twój mąż się akurat z tego powodu wycofał. To nie jest tak, że Bóg teraz patrzy na ciebie i mówi, a wy jest jakoś wybrakowana rodzina, nie? Co to za mąż, który nie jest głową rodziny? Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz naginali się do tego, co mówi nam kultura, ale żebyśmy my, bez względu na to, w jakiej sytuacji jesteśmy, żebyśmy my realizowali dzieło Chrystusa, który przyszedł pojednać nas ze sobą. Między ludźmi, między mężczyzną a kobietą w wyniku grzechu wynikła nieprzyjaźń. Chrystus przyszedł po to, żeby ją zniszczyć przez swój krzyż. Okej, koniec teologii.